Darami do nieba. Zapraszają małżonkowie z domowego kościoła diecezji kaliskiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnej audycji z cyklu Parami do nieba chciałbym wrócić do myśli księdza Franciszka Blachnickiego odnośnie formacji, jaką proponował małżonkom w ramach domowego kościoła, gałęzi rodzinnej, ruchu Światło Życie. W ostatniej mojej audycji, to było dość dawno, co prawda, mówiłem o roli kapłana w posłudze dla małżeństw w ramach tej wspólnoty. Dziś chciałbym więcej powiedzieć o wizji księdza Blachnickiego odnośnie katechumenatu w rodzinie, jego spojrzenie na sposób, na formę przekazywania wiary w rodzinie. Te jego refleksje powstały na początku lat 80., ale myślę, że zobaczymy, że mogą one wiele nam powiedzieć także o dzisiejszych realiach życia wiarą w rodzinie, przekazywania tej wiary, zwłaszcza przez rodziców dzieciom. Ale zanim do tych refleksji dojdziemy, zatrzymajmy się jeszcze chwilę na specyfice proponowanej przez niego formacji dla małżonków w ramach domowego kościoła, a jeszcze może bardziej specyfice samego sakramentu małżeństwa. Małżeństwo jeden z sakramentów, ale sakrament szczególny, wyjątkowy, między innymi z tej racji, że potrzeba do niego dwóch osób, potrzeba mężczyzny i kobiety. Każdy inny sakrament człowiek przyjmuje osobiście. Choć liturgia obejmuje nieraz większą wspólnotę, chociaż w czasie Eucharystii jest nas wielu, ale kiedy przychodzi moment Komunii Świętej, każdy podchodzi indywidualnie. Podobnie może być podczas Chrztu Świętego, też jest kilkanaście dzieci, ale kiedy przychodzi moment sakramentalny, każde dziecko indywidualnie zostaje polane wodą i padające słowa: ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Choćby papież zawsze w niedzielę Chrztu Świętego, to niedawno miało miejsce, chrzci zawsze kilkanaście, kilkadziesiąt dzieci. Ale jeszcze wracając do sakramentu, dla takiego pełnego obrazu, takiej całej prawdy, trzeba wspomnieć, że jest jeszcze jedna sytuacja, co prawda wyjątkowa, gdy sakramentu udziela się dla większej ilości osób jednocześnie. Coś takiego miejsce przy sakramencie pojednania. Normalnie wiadomo, że każdy podchodzi indywidualnie do konfesjonału, wyznaje swoje grzechy, otrzymuje rozgrzeszenie, ale Kościół przewiduje sytuacje wyjątkowe, np. niebezpieczeństwo zagrożenia życia. Kapłan może udzielić rozgrzeszenia dla wszystkich zgromadzonych w danym miejscu. Na przykład statek grozi zatonięcie, niebezpieczeństwo, nie ma możliwości ani czasu, by każdy się wyspowiadał indywidualnie, ale jest to sytuacja wyjątkowa i trzeba jeszcze też zaznaczyć, że w przypadku, gdy minie takie zagrożenie, ten człowiek wyjdzie cało z takiej sytuacji, jest zobowiązany pójść do spowiedzi i wyznać te grzechy, które wówczas nie zostały indywidualnie wyznane, wypowiedziane. Ale wracając do sakramentu małżeństwa, przyjmują, zabierają go dwie osoby, które ślubują sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz trwanie aż do śmierci. I deklarują przed Panem Bogiem, że także przed sobą nawzajem, że chcą iść razem przez życie. Chcą sobie w tej drodze pomagać. To jest kolejna specyfika tego sakramentu, że udzielają go sobie narzeczeni przez wypowiedzenie słów przysięgi małżeńskiej. Kapłan jest tylko świadkiem, który w imieniu Kościoła potwierdza i błogosławi. Jak mówi liturgia, małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię. A więc woli ścisłości, woli prawdy, nie powinno się mówić, że ślubu udzielił nam ksiądz Kowalski, czy ksiądz Nowak, ale że pobłogosławił nasz związek, nasze małżeństwo. Tak powinno być, ale pewnie jeszcze minie wiele czasu, zanim to utrwali się w naszej takiej powszechnej świadomości. Małżeństwo, czyli wspólna droga. W kościele domowym jest to czymś naturalnym, oczywistym, czy jak chodzi o spotkanie w kręgu, czy udział w rekolekcjach, że małżonkowie są zawsze razem. Razem uczestniczą, przeżywają, sobie towarzyszą, pomagają. Nie ma czegoś takiego jak na przykład sytuacja, że na rekolekcję pojedzie w tym roku żona sama, za rok mąż, bo akurat teraz nie może, bo nie dostał urlopu, czy były jakieś inne przeciwności, przeszkody. I tak powinno być, zwłaszcza w stawaniu przed Panem Bogiem. I nie tylko, że małżonkowie są razem, ale w praktyce widzimy, jak to różnie wygląda. Są razem przed ołtarzem, w czasie zabierania tego sakramentu, więc na początku tej drogi, a potem, gdy przychodzą do kościoła, to już nie zawsze tak jest. Nie, że są razem, że są w kościele obok siebie. Bywa tak, że mąż zostaje pod chórem, żona idzie dalej, zajmuje miejsce w ławce. I możemy się pytać, dlaczego tak się dzieje, co im przeszkadza być razem. Może dawniejsze czasy, nawyki, kiedy był taki podział, mężczyźni po jednej stronie, kobiety po drugiej. Na pewno nie jest to idealne rozwiązanie, choć raczej wśród młodych małżeństw ta praktyka jest chyba coraz rzadsza. I to jest szczególnie istotne w domu kościele, że jest wspólnotą dla małżeństw. Mówimy o duchowości małżeńskiej, duchowości dla małżonków. I polega ona między innymi na tym, że wiele praktyk duchowych małżonkowie podejmują razem. Na przykład jedną z nich jest wspólna modlitwa małżonków. nie tylko bycie razem w kościele obok siebie, ale także w domu, wspólna modlitwa we dwoje, mąż razem z żoną, staje przed Panem Bogiem, który ich połączył w sakramencie małżeństwa. Mam piękny przykład takiej modlitwy w Starym Testamencie, modlitwa Tobiasza i Sary. Może posłuchajmy tego fragmentu, później kilka zdań jeszcze komentarza do niego. Fragment z Księgi Tobiasza, 8 rozdziału. Tobiasz podniósł się z łóżka i powiedział do niej: wstań, siostro, módlmy się i błagajmy Pana naszego, aby okazał nam miłosierdzie i ocalił nas. Stała i ona i zaczęli się modlić i błagać, aby dostąpić ocalenia. I zaczęli tak mówić: bądź uwielbiony, Boże, ojców naszych, niech będzie uwielbione imię Twoje na wieki przez wszystkie pokolenia. Niech Cię uwielbią niebiosa i wszystkie Twoje stworzenia po wszystkie wieki. Tyś stworzył Adama i stworzyłeś dla niego pomocną ostoję Ewę, jego żonę. I z obojga powstał rodzaj ludzki. I Ty rzekłeś: nie jest dobrze być człowiekowi samemu, uczynię mu zatem pomocnicę podobną do niego. A teraz nie dla rozpusty biorę tę siostrę moją za żonę, ale dla związku prawego. Okaż mnie i jej miłosierdzie i pozwól razem dożyć starości. I powiedzieli kolejno: amen, amen. Taka była ich wspólna modlitwa razem, dlatego że dzięki tej modlitwie właśnie Tobiasza i Sary, dzięki zaufaniu, za posłuszeństwu Panu Bogu, doświadczyli ocalenia, bowiem wcześniej 7 mężów Sary ginęło właśnie zaraz w pierwszej nocy po ślubie. Wiara, zaufanie, wspólna modlitwa. Mamy też piękny przykład Maryi i Józefa, którzy idą cały czas razem na drodze swojego powołania. Razem przyjmują Jezusa w Betlejem, razem Go tam adorują, troszczą się o Niego, razem przynoszą Go do świątyni w czasie ofiarowania, razem z Nim pielgrzymują do Jerozolimy, gdy ma 12 lat, wcześniej jeszcze razem są w Egipcie, razem Go szukają w świątyni. Maryja potem mówi do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił, ojciec Twój i ja, z bólem serca szukaliśmy Ciebie, ojciec Twój i ja, więc razem Go szukali, razem się troszczyli o to, aby nie zginął. Bo jeżeli nie ze współmałżonkiem w pierwszej kolejności, to z kim ma się modlić mąż czy żona? Bywa tak, że żona modli się z dziećmi, a męża brakuje, ale to wielka strata. Tracą wszyscy, i mąż, i żona, i dzieci, choć zawsze jest nadzieja, że może dołączy.
Do króla.
Modlitwa rodzinna całej rodziny, czyli rodziców i dzieci, to kolejny element proponowany formacji domowego kościoła. Oczywiście to nie wyklucza modlitwy osobistej, podobnie jak modlitwa małżonków, nie zastępuje modlitwy osobistej męża i żony. Ta modlitwa osobista zawsze jest na pierwszym miejscu, choć dla małych dzieci na początku potrzebna jest wspólna, która będzie dla nich wprowadzeniem do osobistej, dlatego mogą ich nauczyć tylko rodzice, powinni, bo bywa, że niektóre dzieci dopiero w przedszkolu zaczynają taką naukę. To taka swoista triada, jakiej uczy, jaką proponuje formacja domowego kościoła. Modlitwa osobista, modlitwa małżeńska i modlitwa rodzinna. Z tym, że ważna jest ta kolejność. Wszystko rozpoczyna się od osobistej relacji z Panem Bogiem, czyli od modlitwy osobistej. Jak jej nie ma, to bardzo trudno pozostałe formy modlitwy. To uczenie modlitwy, zwłaszcza własnym przykładem, gdy dzieci widzą modlitwę rodziców, modlą się razem z nimi, jest realizacją zobowiązania, które wynika z sakramentu Chrztu Świętego, którym rodzice deklarują, składają takie zobowiązanie do wychowania swojego dziecka w wierze, do przekazania mu wiary, prowadzenia do Pana Boga. W liturgii Chrztu Świętego kapłan pyta rodziców, prosząc o chrzest dla waszego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? To jest zadanie, które właśnie biorą, przyjmują na siebie rodzice, którzy proszą o chrzest. Wychowanie, obowiązek wychowania go w wierze, uczenia miłości Boga i bliźniego. A to zaczyna się od uczenia modlitwy, od prowadzenia do Boga, także wyznawanie wiary, że Bóg jest, że przed Nim klękamy, do Niego kierujemy nasze prośby, podziękowania, Jego przepraszamy. O tym też bardzo wiele mówił ksiądz Franciszek Blachnicki właśnie o tak zwanym katechumenacie rodzinnym, czyli o przekazywaniu wiary w rodzinie. Jest to zebrane w książce Sympatycy Chrześcijanie, która jest zbiorem jego katechez, konferencji wygłoszonych w ramach formacji animatorów w latach 1982-83 w Karlsbergu w Niemczech, gdzie po stanie wojennym musiał się zatrzymać, nie mógł już wrócić do Polski i tam dalej kontynuował swoją działalność, a między innymi właśnie przygotowywał animatorów, czyli tych, którzy później mieli prowadzić małe grupy wspólnoty. I w tych rozważaniach rozpoczyna od refleksji nad chrztem udzielanym dzieciom, niemowlętom i zauważa, że ta praktyka trwa w Kościele od wieków i nikt jej nie kwestionował, a obecnie, czyli wtedy były lata 80., kiedy o tym mówił, podnosi się problem, czy to jest dobre, czy nie powinno być inaczej. I przypomina, że praktyka chrztu niemowląt powstała w sposób bardzo naturalny, ponieważ chrześcijanie wchodzący w związek małżeński, kiedy rodziły im się dzieci, pragnęli, aby one jak najszybciej uczestniczyły w tym, co dla ich rodziców było sprawą bardzo ważną, stanowiło wielką wartość, mianowicie aby uczestniczyły w nowym życiu przyniesionym przez Chrystusa i Jego Ducha. Dokładnie tak mówił ksiądz Blachnicki. Dzisiaj mówi się, że dzieci, gdy dorosną, powinny same decydować, czy chcą być chrześcijanami, czy nie. Taka jest współczesna argumentacja przeciw praktyce chrztu niemowląt. Chrzest powinien być decyzją osobistą, dojrzałą. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że rodzice żyją świadomością przynależności do Chrystusa, że mają Ducha Świętego, a ich dzieci są poganami. Pod jednym dachem żyją razem chrześcijanie i poganie. Wyobraźmy sobie tych wiele lat życia w rodzinie, kiedy czeka się, aż dziecko dojrzeje i samo podejmie decyzję o swoim chrzcie. Rodzice mają swoje praktyki religijne, modlą się, chodzą do kościoła, a dzieci nie mogą, są przecież poganami. To byłaby sytuacja całkowicie nienaturalna, niemożliwe, żeby była w planach Bożych. Taka jest argumentacja księdza Franciszka Blachnickiego, myślę, że bardzo oczywista, bardzo, bardzo logiczna, która pokazuje, że byłoby to czymś bardzo nienaturalnym, czy nawet dziwnym, gdyby czekać teraz właśnie tyle lat, kilkanaście lat, aż dziecko będzie mogło, czy będzie chciało przyjąć chrzest. Ksiądz Blachnicki wyjaśnia, że przy chrzcie dzieci jest odwrócenie tego porządku, jaki cały czas jest aktualny przy chrzcie dorosłych, kiedy najpierw jest ewangelizacja, poznawanie głównych prawd wiary, głoszenie Ewangelii, potem przyjęcie Chrystusa, przyjęcie tej prawdy, którą Chrystus głosi. I na końcu tego procesu jest chrzest i włączenie do wspólnoty Kościoła. A przy chrzcie dzieci najpierw jest chrzest, a później ewangelizacja, katechumenat, ten właśnie rodzinny, ten przekaz wiary w rodzinie, to czego, do czego się zobowiązują rodzice, dzieci podczas przyjmowania sakramentu Chrztu Świętego. Ale właśnie w tym kontekście, w tych swoich refleksjach ksiądz Blachnicki też zauważa, że często brakuje po chrzcie tego przepowiadania wiary, doprowadzenia do wiary w sensie osobistej, osobowej decyzji. Przypomina, że według nauki Kościoła nie wolno udzielać chrztu, jeśli nie ma gwarancji, że ochrzczone dziecko, gdy dojdzie do używania rozumu, spotka się z nauczaniem o Chrystusie i dojdzie do wiary poprzez osobistą decyzję wyboru Chrystusa. To jest według niego problem dopełnienia chrztu. Ale jak wiele razy bywa, no takie są zasady, takie są formalne wymogi, ale w praktyce trudno to rozeznać, ocenić. Zawsze zakłada się, że jest jakaś iskierka, jest jakaś nadzieja, a potem no nie zawsze się ta nadzieja spełnia czy sprawdza. Ale właśnie pamiętajmy, że te jego refleksje dotyczą czasu z początku lat 80. Mówi w dalszym ciągu o braku elementów, które dopełniają chrzest i zauważa, że ponieważ jest jeszcze jakaś świadomość, że ochrzczone dziecko powinno się spotkać z nauką chrześcijańską, z nauką o Chrystusie, że powinno być wprowadzane w praktyki religijne, to ta świadomość powoduje, że rodzice posyłają swoje dzieci na naukę religii. Ponieważ, jak twierdzi, jest taka świadomość, że to obowiązek kościoła urzędowego, a więc księży, katechetów, jest zrobienie z dziecka chrześcijanina. Rodzice bardzo często uważają, że w ten sposób spełniają swój obowiązek wynikający z prośby o chrzest, czyli wychowania swojego dziecka w wierze. Posyłają się na naukę religii, pilnują, żeby chodziło do kościoła, ale jak podsumowuje ksiądz Blachnicki, to wszystko jest coraz mniej skuteczne. Jest nauczanie, jest słuchanie, ale bardzo mało jest owoców, które z tego wynikają. W tym kontekście podejmuje też refleksję na temat katechezy, snuje właśnie w tych swoich rozważaniach i zauważa, że Kościół wkłada ogromny wysiłek w katechezę, że jest ona bardzo dobrze zorganizowana, mówi o ówczesnej sytuacji Kościoła w Polsce, to są, mówiłem, cały czas lata 80., początek lat 80. i dokładnie mówi, mamy olbrzymią armię katechetów i katechetek, księże mają przeciętnie po 20 kilka godzin nauki religii w tygodniu. Jest ona głównym zadaniem wszystkich księży. Nigdy w historii Kościoła nie było w tej dziedzinie tak dobrze i tak dobrej organizacji, tylu pomocy. Równocześnie nie było jeszcze epoki w historii Kościoła, żeby tak wielu ludzi odchodziło od Kościoła, żeby był tak wysoki procent niepraktykujących. Coś tu jest po prostu nie w porządku. Jest za duża dysproporcja między wkładanym wysiłkiem a osiąganymi rezultatami. To są słowa księdza Blachnickiego właśnie z początku lat 80., a wydaje się, jakby mówił o naszych czasach, jak wnikliwa musiała być jego obserwacja tego, co się działo, tego, czego był świadkiem. Oczywiście w tamtych czasach katecheza była prowadzona przy parafii, do szkoły wróciła dopiero na początku lat 90., ale ważne jest również to, że wskazuje on na przyczyny takiego stanu rzeczy. Na podstawie badań, doświadczeń wykazuje, że ludźmi wierzącymi stają się tylko te dzieci i ta młodzież, która wychodzi z rodzin praktykujących, ze środowiska rodzinnego, w którym wiara jest praktykowana. Twierdzi, że te dzieci nawet bez nauki religii pozostają wierzące i praktykujące. A jeżeli nie ma fundamentu w życiu rodzinnym, to nauka religii na niewiele się zda, niewiele pomoże. Stwierdza, że pomimo, że o tym wiemy, to nie potrafimy konsekwentnie działać. I mówi bardzo konkretnie, takie są dokładnie jego słowa, w jaki sposób dzieci dochodzą do postaw religijnych i moralnych, w jaki sposób stają się w swoich postawach, praktykach wierzącymi, żyjącymi w zgodzie z sumieniem, zachowującymi przykazania Boże. Dziecko, które uczy się podczas katechezy na pamięć wszystkich przykazań Bożych i kościelnych, wszystkich praw wiary, niewiele z tego osiąga, z tego wcale nie wynika, że będzie wierzące i praktykujące, że będzie kierowało się poznanymi zasadami w życiu. Dziecko bowiem dochodzi do postaw religijno-moralnych przez partycypację, to jest przez uczestnictwo w postawach religijno-moralnych ludzi dorosłych. Dziecko po prostu uczestniczy w sposobie postępowania, wartościowania, praktykowania dorosłych z najbliższego otoczenia, zwłaszcza tych, z którymi jest związane więzami z miłości i sympatii. Jeżeli dziecko ma rodziców, mówi ksiądz Blachnicki, którzy klękają do modlitwy, którzy mówią o Panu Bogu jako o kimś naprawdę żywym, z kim trzeba się liczyć w swoim postępowaniu, którzy poważnie traktują nakazy etyczne, przykazania, którzy nie kłamią, nie obawiają innych ludzi, to wówczas dziecko naturalnie wrasta w te postawy. W taki sposób myślenia, oceniania sytuacji, działania bez jakiegoś szczególnego, specjalnego wysiłku. Istota rzeczy leży w tym, żeby było środowisko wiary. W rodzinie jest ono czymś naturalnym, jest pewną atmosferą, stylem życia, sposobem wybierania wartości. Gdy natomiast dziecko co innego słyszy od siostry zakonnej czy księdza na katechezie, a co innego widzi w domu rodzinnym, to przeżywa konflikt. W końcu prawie zawsze atmosfera, styl życia rodzinnego będzie dominujący. Widzimy w tych słowach, jak mocny akcent pada na rodzinę, jak mocno Cielowiński podkreśla to właśnie, że dziecko uczy się nie tyle przez słuchanie, ale bardziej przez obserwowanie. Nie tyle przez to, co słyszy, ale przez to, co widzi. Widzi nie tyle na katechezie, bo na katechezie nie zobaczy postaw religijno-moralnych, ale usłyszy słowa, a zobaczy albo nie zobaczy w rodzinie. I dalej jeszcze ksiądz Wolicki mówi w tym kontekście właśnie rodziny, to co się dokonuje w rodzinie jest czymś nie do zastąpienia, a wszelkie próby dokonania tego poza rodziną są w większości przypadków syzyfową pracą. Dlatego dzisiaj należałoby postawić na katechumenat rodzinny, ale to nie znaczy, że w rodzinie trzeba prowadzić jakieś wykłady religijne, że na przykład 3 razy w tygodniu ojciec albo matka powinni zebrać dzieci i nauczać religii. To nie o to chodzi. Rodzina musi się stać środowiskiem życia z wiary, środowiskiem, w którym wartości religijno-moralne rzeczywiście są respektowane. Wtedy rodzina spełni swoje zadanie, to znaczy wprowadzi młode pokolenie w styl życia, w postawy chrześcijańskie. Przez przeszło 1000 lat w Kościele nie było żadnej katechizacji, żadnej nauki religii. Była rodzina i była liturgia. A podczas liturgii jest głoszone Słowo Boże, jest spotkanie wspólnoty wierzących i wystarczy to, co daje Kościół w liturgii. Jeżeli rodzina chrześcijańska daje to, co powinna, co należy do jej natury i posłannictwa. Bardzo konkretnie wskazuje, jak wiele zależało od rodziny. Ta historia Kościoła, która pokazała, że nie było katechezy specjalnej, dodatkowej, ale była rodzina, była liturgia i to dawało siłę i moc wiary. I dalej ksiądz Baciński, przyszłość Kościoła zależy od odnowy rodziny. Rodziny jako środowiska wiary, jako katechumenatu. W tym kierunku powinno rozpoczynać się jakieś działanie, ale niestety wszyscy wierzą raczej w naukę religii. Jeżeli są słabe rezultaty, to znaczy, że za mało uczymy. Wobec tego trzeba zwiększyć liczbę godzin religii. W niektórych rejonach zarządzono, że zamiast godziny religii w tygodniu mają być 2. Receptą na wszystko jest uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Takie były jego słowa, cały czas powtarzam, że to były słowa w latach 80., może być niemalże prorocze słowa, które przewidywały, że właśnie samo uczenie nie wystarczy, że wiedza to jeszcze nie wszystko, że samo doświadczenie, nauczenie się nawet bardzo wielu rzeczy na temat Pana Boga musi jeszcze przełożyć na życie, na postępowanie. Wiemy dobrze, że później właśnie religia wraca do szkół, to jest początek lat 90. Wówczas są po 2 godziny religii w tygodniu, wcześniej przy parafii najczęściej to była tylko 1 godzina. Jest więcej godzin, jest też większa frekwencja, dużo więcej dzieci, młodzieży zwłaszcza bierze udział w katechezie w szkole, więc to, co mówił ksiądz Baciński, przekaz treści jest na pewno dużo większy, szerszy, ale właśnie dzisiaj z perspektywy czasu widzimy, że to trzeba z bólem, smutkiem stwierdzić, że sprawdzają się jego słowa, że ilość nie przekłada się na jakość życia wiary, życia według Ewangelii, życia według Bożych przykazań. Dzisiaj jest coraz więcej, zwłaszcza w szkołach średnich, w dużych miastach, młodzieży rezygnuje z nauki religii. Różnych pewnie powodów, ale na pewno w dużej mierze jest to związane z tym, o czym mówi ksiądz Baciński, tym przekazem, brakiem tego przekazu wiary w rodzinie, brakiem przykładu ze strony rodziców, to co on tak mocno akcentuje. Tym bardziej, że jak sobie uświadomimy to, co on mówił w latach 80. z tym, co mamy dzisiaj, to trzeba pamiętać, że dzisiaj pokolenie tych, którzy chodzą na katechezę, to jest pokolenie, to już nie tyle dzieci, ale wnuków tych, którzy wtedy chodzili na katechezę, którym wtedy w jego czasach brakowało tego przekazu wiary w rodzinie, którzy może słyszeli bardzo dużo, ale nie widzieli, czy widzieli bardzo mało życia, przykładu, wzoru, postępowania według tego, co wiedzieli, co słyszeli. I otwarte jest pytanie właśnie, jaki był, jaki powinien być ten przekaz wiary w rodzinie. Ale ksiądz Wolicki, mówiąc o trudnościach z tym przekazem wiary w rodzinie, wskazuje, że są tak naprawdę sygnały pozytywne. Mówi, że widoczny jest w Kościele wielki ruch odnowy rodzin, że powstają ruchy wspólnot chrześcijańskich, małżeńskich, rodzinnych. Jako konkretny przykład podaje powstały we Francji ruch Équipe Notre Dame, założony przez księdza Henryka Farella. Ten ksiądz zaczął w roku 1938 pracować z małżeństwami, wspólnie wypracowali tak zwaną duchowość małżeńską. I obecnie, czyli właśnie w czasach księdza Baczyńskiego, istniało już dziesiątki tysięcy takich wspólnot, tak zwanych ekip, małych wspólnot, złożonych z kilku małżeństw, które wspólnie pielęgnują ideał małżeństwa, rodziny zgodny z Ewangelią. I właśnie na tej wspólnocie zarobił się ksiądz Baczyński, tworząc w naszych polskich warunkach domowy kościół, wspólnotę małżeństw, która wyrosła z charyzmatu ruchu Światło-Życie. To doświadczenie, jak on sam zauważa, jest powrotem do wzorów starochrześcijańskich, bo słowo Kościół w dziejach apostolskich, w tych listach świętego Pawła, ma kilka znaczeń. Najpierw to jest Kościół domowy. Święty Paweł pisał listy do Kościoła, który był w domu konkretnej rodziny. W czasie swoich podróży apostolskich mieszkał w domu jakiejś rodziny, wówczas tam nauczał, ewangelizował, chrzcił wszystkich jej członków, również służbę. Tak rodził się postawał kościół domowy. Dopiero później słowo kościół nabrało również innego znaczenia jako kościół lokalny, kiedy więcej rodzin gromadziło się w jednej miejscowości. W naszych polskich warunkach mamy dziś domy kościół, wspólnotę, która pomaga małżonkom formować siebie, aby później łatwiej było im przekazywać wiarę dzieciom. Ksiądz Wolicki mówi ogólnie, że domy kościół to rodzina, w której jest wspólna modlitwa, której Pismo Święte jest nie tylko na półce pięknej biblioteki domowej, ale jest księgą życia, którą się wspólnie czyta i która kształtuje postępowanie. Mówił, w takiej rodzinie dziecko jest wdrażane w postawy etyczno-moralne z uzasadnieniem, że tak nie można, bo to się Bogu nie podoba. Nie ma straszania Panem Bogiem, nie wiadomo czym jeszcze. I rodzice mają kłopoty wychowawcze, jak tak właśnie postępują. Dziecko ma pojęcie Boga, starszego Pana z groźną miną, z rózgą, który czasem posyła diabełka, żeby dziecko było grzeczne. A nieraz jest tak, że dziecko ma być grzeczne dla wygody rodziców, żeby im nie grać na nerwa. Funkcjonuje taki właśnie ideał dziecka, które nigdy nie płacze, nigdy nie krzyczy, niczego nie popsuje. Tyle jego słowa, z którymi on potem właśnie rozbija tą myśl jeszcze bardziej, że nie da się właśnie w taki sposób wychować, przekazać wiary, nie da się uniknąć tego, co jest niejako wpisane w naturę dziecka, że ono gdzieś zawsze będzie w jakiś sposób dawało sobie znać. Bo ideał to jest jedna strona medalu, a z drugiej strony jest praktyka, życie, które pokazuje, że to różnie wygląda. Ale podsumowując te dzisiejsze rozważania, refleksje w oparciu o słowa księdza Blachnickiego, który widział ogromną rolę, odpowiedzialność rodziny w przekazie wiary młodemu pokoleniu i wskazywał, że sama katecheza nie wystarczy, że jedno musi być połączone z drugim. Początek jest w rodzinie. Katecheza pomaga, pogłębia, uzupełnia, daje szersze spojrzenie na to, co młody człowiek wynosi z rodziny. Tym bardziej, że zanim rozpocznie się katecheza, dziecko już ma kilka lat. Nawet jak w przedszkolu są pierwsze spotkania, co prawda krótsze, prostsze, ale to już jest 5-6 lat życia dziecka, które albo miało, albo nie miało jakiś wzór, przykład, ktoś je uczył modlitwy, albo nie uczył. Nieraz przychodzi do przedszkola i dopiero tam właśnie słyszy o Panu Bogu, uczy się pierwszych znaków, gestów religijnych. Tym wszystkim właśnie ksiądz Blachnicki zostawił dla małżonków domowy kościół, gałąź rodzinną ruchu Światło Życie, wspólnotę, która pomaga w trwaniu, umacnianiu więzi małżeńskiej, w realizowaniu fundamentalnego zadania przekazu wiary. Pomaga trwać małżonkom ze sobą i pomaga właśnie otwierać się na przekaz wiary dzieciom. Ta wspólnota jest, działa, zapraszam, zachęcam, zwłaszcza małżonków, chcielibyśmy korzystać z tego daru, aby nas utwierdzał, umacniał na tej drodze, która nas wszystkich ma do Pana Boga doprowadzić.